Myślę, że ten medal Adama, gdyby on nie był złoty, to pewnie byłaby to wielka niespodzianka. Natomiast mimo wszystko to zwycięstwo Sylwestra Bednarka, który był liderem europejskich tabel, biorąc pod uwagę jego perturbacje przez ostatnie lata, to chyba jest jednak niespodzianka, chociaż sam medal pewnie nie.
Jest najbardziej niespodzianką, bo weźmy pod uwagę to, gdybyśmy miesiąc temu się nie dowiedzieli, że Sylwester Bednarek skacza 2,33, jest najlepszym skoczkiem na świecie w tym sezonie. Gdybyśmy sobie to wykreślili, bo to i tak jest miesiąc, to jest kawał czasu, tą formę mógł kilkakrotnie stracić. Rzeczywiście ją stracił, bo on te 2,33 ani razu już później nie skoczył i dopiero powtórzył ten wynik na Mistrzostwach Europy. No to ale wracając jeszcze do roku 2009, Sylwester Bednarek jedzie bez minimum na Mistrzostwa Świata, niejako na kredyt. Artur Partyka się stawia za niego, słuchajcie, to jest talent, wielki talent, przeskoczy na pewno mnie, przeskoczy mój rekord. Musicie go wziąć, jemu trochę brakuje do minimum, on musi pojechać. No i zarząd uległ, spakował Bednarka do samolotu i polecieli do Berlina. Tam w deszczowym konkursie zdobywa brązowy medal. I wydawało się, że jego kariera zaczyna nabierać rozpędu i będziemy mieli długie lata znowu głośno skoków wzwyż. Natomiast to, ile sam Sylwester Bednarek przeszedł problemów zdrowotnych, takich sytuacji, w której każdy inny właściwie zawodnik by zwątpił, to właściwie mógłby obdzielić tą całą reprezentację, która pojechała do Belgradu. Natomiast ten jeden Bednarek biedny wziął to sam na siebie i chyba jako jedyny pozostał w wierze w to, że może wrócić na skocznię i może wrócić z medalem. A także to jest największa niespodzianka tych mistrzostw i wspaniale, że mu się udało, wspaniale, że wrócił, wspaniale, że jest zdrowy, bo tych kontuzji i operacji tyle, co miał. To imponuje nawet mi, a operacji miałem 10, więc wielka, wielka sprawa tutaj dla Sylwestra. A tak jak mowa była o Adamie Chrzczocie, no to rzeczywiście sprawa taka, że przyjęliśmy ten jego złoty medal z ulgą, bo jedyne, co się mogło wydarzyć, to mógł go przegrać. W każdym razie nie przegrał. Po profesorsku od początku do końca poprowadził bieg na swoje dyktando, a tak właściwie reszta chyba biegła tylko po to, żeby słuchać i się zastanawiać, co każe im zrobić Adam Chrzczot. Adam Chrzczot kazał przybiec wszystkim za jego plecami, co posłusznie wykonali. Rzeczywiście Adam wielki profesor, więc szapoba. Natomiast jeżeli chodzi o łódzkie medale, cały czas i do teraz, jak rano wstaję, cały czas o tym myślę, to podziwiam Sylwestra za tą wiarę i upór w to, że po tylu latach, po 8 latach nieszczęść udało mu się udowodnić, że dalej jest skoczkiem wzwyż, dalej jest sportowcem z krwi i kości, dalej jest wielkim charakterem i walecznym sercem.
Fenomenalne pchnięcie Konrada Bukowieckiego, 3 centymetry mniej od jakiejś takiej magicznej granicy 22 metrów, to przecież niewielu kulomiotom udało się jej przekroczyć w ogóle w historii lekkiej atletyki, a on
osiąga wynik, który zawsze będzie przeczył temu, że a to są tylko halowe mistrzostwa Europy, to są słabsze impreza, dlatego zdobywaliśmy tyle medali. Wynik Konrada Bukowieckiego jest wynikiem, z którym Tomek Majewski, tak jak zdobył 2 złote medale, tak samo by je zdobywał i zdobywałby pewnie jeszcze w większym stylu, bo przypomnę 21:52, to jest wynik, jakim zameldował się Tomek Majewski na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, zdobywając złoty medal. Więc to jest naprawdę światowy wynik. To jest wynik, który wstrząsnął nie tylko halą Comeback Arena w Belgradzie, ale myślę, że taką wielką falą popłynął za ocean, bo to jest wynik, który musi Amerykanom też trochę zmrozić nogi. Rzeczywiście to jest młody zawodnik i on już pokazuje aspiracje najwyższe, jakie może mieć zawodnik w ogóle, czyli aspiracje do wygrywania wszystkiego, co przed nim się teraz postawi. Proszę sobie wyobrazić, że ta kula waży trochę ponad 7 kg i to nie jest tak, że taka forma przychodzi z niczego i że taki rzut po prostu mu jakoś wyszedł, czy się potknął i mu ta kula poleciała. Nie, takiej możliwości absolutnie nie ma, więc wierzę, że on po prostu na ten wynik był przygotowany. Teraz tylko kwestia tego, żeby ten wynik powtarzał, a żeby go powtórzyć, on musi jeszcze raz przejść całe przygotowania do sezonu letniego. Wierzę, że w Londynie będziemy się bardzo mocno cieszyli z jego występu.
A jakiś medal zaskoczył się, oprócz tego złota Bednarka, te medale w sztafecie?
Ze sztafetami miałem pewne obawy, chociażby na przykład bacznie obserwując sztafetę męską, zwłaszcza, że byli tam zawodnicy, z którymi sam jeszcze biegałem, to o nich się nie martwiłem. Natomiast mieliśmy właściwie zawodnika, który nigdy w sztafecie nie wystąpił, Przemek Właściński. I mówi się o sztafecie, że sztafeta jest tak mocna, jak i najsłabsze ogniwo. I tutaj była pewna obawa, zwłaszcza, że jak się okazało, Belgowie po profesorsku największe swoje działo, czyli jednego z bliźniaków Borle, czyli człowieka, który biega regularnie poniżej 45 sekund, wystawili na tej samej zmianie, z naszym najsłabszym ogniwem i się okazało, że młody zdał egzamin na 6 z plusem. Ta właśnie zmiana pokazała, że ta sztafeta była rzeczywiście mocna i ta aspiracja do złotego medalu była jak najbardziej uzasadniona. O kobietach mówiono, że rzeczywiście ta średnia ich wyniku pozwala myśleć o tym, że ten złoty medal jest szansa zdobyć, ale trzeba będzie go wyszarpać Brytyjkom. I podobnie jak w przypadku męskiej sztafety najsłabszym ogniwem wydawało się, że być może będzie Iga Baumgart, ale pobiegła znowu najlepiej ze wszystkich zawodniczek i rzeczywiście jej atak na Brytyjkę i wyjście na prowadzenie nie zostało oddane do samej mety, więc tu rzeczywiście po profesorsku i te najsłabsze cudzysłowie ogniwa okazały się naszym największym arsenałem i te sztafety rzeczywiście pięknie zdobyły złote medale i pozwoliły aż dwojgu zawodnikom z Mistrzostw Europy wrócić z dwoma krążkami. Mówimy tutaj o Justynie Święty i Rafale Omełko, którzy wracają jeden ze srebrnym i złotym, a dziewczyna z brązowym i złotym.